Witam w radiowym poradniku medycznym dr Krystynę Słodczyk, ekolożkę i działaczkę społeczną, która od lat zabiega o to, by poprawić stan powietrza w naszym województwie. To doprowadziło między innymi do powstania opolskiego alarmu smogowego. Pięknie się pani kłaniam.
Dzień dobry.
Pani doktor, zanieczyszczenie powietrza znalazło się na 7 miejscu w rankingu największych zagrożeń zdrowotnych dla człowieka. A jest tych zagrożeń około 100. Mamy więc czego się bać.
Tak, to jest bardzo wysoka pozycja tego zagrożenia właśnie i mamy się czego bać, ale pytanie, czy rzeczywiście doszło do naszej świadomości, że jest to dla nas jakieś niebezpieczeństwo, że żyjemy w środowisku, które nam zagraża. Czy umiemy się przed tym zagrożeniem bronić? Czy lekarze potrafią nam pomóc? Czy władza ustalająca sobie priorytety uważa również, że zagrożenie ze strony powietrza ma bardzo wielką wagę dla mieszkańców?
Myślę, że jest świadomość tego, że smog jest groźny, ale przecież złe powietrze to nie tylko smog.
Smog jest, powiedziałabym, zjawiskiem ekstremalnym, kiedy nakłada się na siebie mgła i smog, czyli dym. Mówimy dym, ale mamy na myśli przede wszystkim zapylenie powietrza. No, a my jesteśmy narażeni permanentnie i długotrwale na nawet mniejsze ilości pyłu i substancji zanieczyszczających powietrze i nie zdajemy sobie sprawy, że nawet niskie poziomy tych substancji i pyłów wpływają na nasze zdrowie. Szczególnie wpływają na grupy, które są o słabszej odporności. Czyli ludzi starszych, dzieci, szczególnie dzieci bardzo małe, urodzone dopiero albo w ogóle niemowlaki. Ludzi chorych, kobiety w ciąży. Te grupy powinny być otoczone szczególną opieką, ponieważ na nich zanieczyszczenie powietrza wywiera bardzo wielką presję na ich zdrowie.
Dzisiaj przeczytałam, przygotowując się do rozmowy z panią, o tym, że zanieczyszczone powietrze może nawet doprowadzić do uszkodzenia kodu genetycznego.
Oczywiście, że tak. Na przykład benzoapiren obecny w naszym powietrzu, związany z obecnością pyłów w powietrzu, jest bardzo groźnym tego typu związkiem, który uszkadza kod genetyczny i raz uszkodzony kod genetyczny jest przekazywany na przyszłe pokolenie, więc rodzi się tutaj wielkie pytanie o zdrowie i to zdrowie takie prenatalne już naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń.
Mówiła mi pani doktor alergolog, że coraz częściej diagnozują niemowlaki z astmą, co podobno jeszcze kilka lat temu było rzadkością.
To jest wielki problem. Proszę sobie wyobrazić małe dziecko urodzone, co dopiero, i już wpadające w cykl leczenia i duszące się z powodu astmy. Ja widziałam sceny takie pochodzące z terenu Chin, bo tam ta astma jest bardzo popularna ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza. Jak się dziecku nakłada maskę i ono musi oddychać nie powietrzem świata, na który przyszło, tylko właśnie tlenem przede wszystkim, mieszanką spreparowaną po to, żeby przeżyć. To są straszne rzeczy.
Mówiąc o zanieczyszczonym powietrzu, najczęściej wymienia się pyły zawieszone o frakcjach PM2,5 i PM10. Dlaczego? I czy są jeszcze jakieś inne groźne związki?
Tak, są inne groźne związki, ale my mierząc stan powietrza przede wszystkim opieramy się na diagnozie zawartości tych pyłów PM10, PM2,5, przy czym należy zwrócić uwagę, że pył 2,5, czyli o średnicy 2,5
mikrona,
tak,
bardzo malutki.
Bardzo malutki. On się zawiera w tym pyle PM10, bo ten pył PM10 to jest frakcja po prostu grubsza, prawda? Ale następnym środkiem diagnostycznym jest benzoapiren, o którym już wspomniałyśmy. Mierzy się również inne substancje, przede wszystkim zawartość metali ciężkich, takich jak nikiel, kadm, jak rtęć, tylko że nie otrzymujemy tych wyników jak gdyby od ręki. To jest tak zorganizowane, że nie wszystkie wyniki są wynikami tu i teraz i automatycznymi. Musimy trochę poczekać po pobraniu próby, żeby oznaczyć poziom tych związków w próbce. No i dopiero się dowiadujemy o tym, jakie było powietrze kiedyś tam, po upływie czasu, bo takie mamy procedury. A nam jest potrzebna ochrona natychmiastowa wtedy, kiedy mamy poziom zanieczyszczeń w powietrzu wyższy niż na przykład nakazuje Światowa Organizacja Zdrowia. I tutaj chcę powiedzieć, że normy, które są obowiązujące w Europie i też w Polsce, one się mają nijak do norm Światowej Organizacji Zdrowia. Normy, mam wrażenie, że zabezpieczają troszkę interesy, no przede wszystkim przemysłu i władzy, natomiast faktyczne normy określone pod względem zdrowotnym są mniej więcej 2 razy niższe, te, które są właśnie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia.
Ile razy w tym roku zostały już przekroczone te normy, frakcje, o których mówiłyśmy?
Na bieżąco w Opolu mierzymy te dwa rodzaje pyłu, PM10 i PM2,5. Stacja jest ustawiona na ulicy Koszyka, z dala od ciągów komunikacyjnych, w zagajniku. Mówi się oficjalnie, że ona podaje jakby tło, prawda, zanieczyszczeń. Mimo tego, że miejsce, które jest wybrane na położenie tej stacji, jest dla mnie nieadekwatne do mojej rzeczywistości, bo mnie interesuje stan powietrza w tym miejscu, gdzie ja przebywam, a nie w tym miejscu, gdzie jest ta stacja gdzieś tam daleko, prawda? To mimo wszystko ta stacja już 47 razy deklarowała przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, czyli pyłu o charakterze średniodobowym, czyli stacja podaje wynik co godzinę, potem jest wyliczana średnia i jeżeli ta średnia przekracza wartość 50, to mówi się, że przekroczone jest stężenie dopuszczalne pyłu PM10. I taki dzień uważamy za smogowy.
A w roku dopuszczalne są
35 dni. Więc jeżeli my mamy w tej chwili, na ten dzień dzisiejszy, kiedy rozmawiamy, 47 dni już ponad stężenie dopuszczalne, a prawo dopuszcza 35, co ja też pytam, na jakiej podstawie 35, może 34, a może 36, no ale jest 35, to już jest, proszę obliczyć, 11 dni powyżej tego stanu dopuszczalnego prawem.
Oprócz tego jeszcze mamy stacje inne. Odnajdujemy je na aplikacji Kanarek.
Tak, nie tylko. Kanarek jest jedną z pierwszych sieci aplikacji, która była dostępna dla mieszkańców i to jest aplikacja rozwijająca się. Serdecznie ją polecam, a to dlatego, że my, Opolski Alarm Smogowy, zaczęliśmy współpracować właśnie z tą siecią i my sami zorganizowaliśmy taką małą, ale jednak pierwszą sieć w Opolu, która podaje wyniki na bieżąco, czyli w czasie rzeczywistym. Pomiary są robione bardzo często, bodajże co 3 sekundy i warto taką aplikację w telefonie mieć.
Właśnie w tej aplikacji można zobaczyć przeszło 60 miast w Polsce, jak to wygląda i bardzo często w rankingu Opole jest na najwyższym miejscu.
Tak.
Nie ma się z czego cieszyć.
Nie ma się z czego cieszyć. Pamiętam, że blisko przed świętami w okolicach 10, 11, 12 grudnia mieliśmy właśnie taką sytuację, że Opole było na pierwszym miejscu w kraju. Dane chwilowe z Kanarka określały nam przekroczenia, że rzędu 1700%, na przykład w Nowej Wsi Królewskiej czy w Grudzicach, troszkę mniej, ale 1500 razy. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to są stężenia ogromne. Jeżeli to jest PM10, stężenie dopuszczalne 50, a tu jest 1700%. My tym oddychamy, proszę Państwa.
Obserwując tę aplikację, można zauważyć na przykład w Opolu, gdzie są największe stężenia. Otóż na Powstańców Śląskich, czyli Wyspa Bolko, koło centrum Turawa Park, czyli tamto osiedle lekarzy, i jeszcze ulica księdza Longina.
Tak, to są trzy punkty, które my nazywamy hotspotami, czyli trzy punkty o permanentnie wysokiej koncentracji pyłów spowodowanych, teraz pytanie, czym?
Tam przemysłu nie ma.
Tam przemysłu nie ma, za wyjątkiem osiedla Medyk, gdzie podejrzewam, że kilka zakładów, które jest dookoła, daje swoją emisję do powietrza. Ale na przykład w Nowej Wsi Królewskiej jest to zasługa tylko i wyłącznie
gospodarstw domowych.
Tak, gospodarstw, nieświadomości ludzi, może nawet i złośliwości, ponieważ nie chce mi się wierzyć, że ktokolwiek teraz nie wie, że na przykład nie można spalać śmieci, że nie można palić węglem bardzo niskiej jakości, że na przykład nie można spalać byle jakiego drewna. Ja myślę, że to wszystko się dzieje, więc jeżeli ktoś ma pogląd, opinię, że tego robić nie można, a jednak to robi, no to przepraszam, to mogę go posądzać tylko o niecne zamiary wobec swoich bliźnich.
W Polsce z tego powodu, czyli zanieczyszczonego powietrza, umiera rocznie około 50 tysięcy osób. Czy są dane, jak to wygląda w naszym województwie?
Można interpolować dane, które przedstawia się dla Polski metodą zastosowaną przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. I myśmy to zrobili z tym, że no, zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko szacowanie zjawiska, prawda? Myślę, że w województwie umiera około 1500 osób rocznie tylko z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Może by być więcej, dlatego że statystyki lekarskie nie kwalifikują chorób w zależności od smogu, czy też właśnie od działania zanieczyszczeń powietrza, prawda? Ludzie umierają na przykład na raka, ale jakie jest pochodzenie tego raka? No niestety w statystykach tego się nie uwzględnia.
Lekarze mówią, że choroby nowotworowe zwiększają się bardzo dynamicznie. Pytanie, dlaczego?
Są takie syndromy, które pozwalają nam sądzić, że wpływ powietrza na stan ludzi i na śmiertelność obywateli jest duża. Było badanie robione dla poszczególnych miesięcy z nastawieniem na styczeń. Styczeń to jest taki miesiąc, gdzie te zanieczyszczenia są największe, bo się bardzo mocno pali w kotłach, w piecach, prawda? I też to oddziaływuje na nasze zdrowie. Więc okazało się, że na przykład w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem był przyrost zgonów o 19% w samym styczniu. A nie było ani epidemii grypy, ani żadnych innych katastrof, które na przykład pozwalałyby sądzić, że jakiś inny związek ze śmiertelnością nastąpił. Nie. I Polski Alarm Smogowy ze sztabem lekarzy alarmował właśnie wtedy, że te 19% wzrostu jest spowodowanych stanem powietrza w Polsce.
Niektórzy mówią, o, dawniej było jeszcze gorzej, były cementownie, teraz to jest modny temat, więc wszyscy o tym mówią. Wydawałoby się, że ta świadomość, czym palisz, tym oddychasz, jest coraz większa, ale nadal są tacy, którzy raz nie wierzą, a po drugie, tak jak pani zaznaczyła, nadal palą śmieci, plastiki, lakierowane drewno. Zresztą ja sama, idąc na tysiąclecia, widzę, co się wydobywa z kominów tych domków jednorodzinnych. Mam pytanie do pani doktor. W Polsce od 2012 istnieje absolutny zakaz palenia odpadami w piecach domowych. Jak wygląda zatem egzekwowanie tej ustawy?
No właśnie, to jest pytanie, które należałoby sobie zadać i również służbom, które są odpowiedzialne na przykład za system kontroli i egzekwowanie prawa. No niestety, ja powiem z własnego doświadczenia, że tych kontroli jest zbyt mało. Przecież my, mieszkańcy, możemy wskazać w swojej okolicy kogoś, kto pali w swoim kopciuchu i zatruwa środowisko. Naszym obowiązkiem jest wezwanie Straży Miejskiej, ale pytanie, czy Straż Miejska przyjedzie na czas i czy będzie władna dokonać stosownych analiz, bo w innych województwach mamy do dyspozycji drony, które na przykład potrafią skontrolować spaliny, które się uwalniają z komina. W innych województwach mamy zapewnione pieniądze na analizy popiołu, także Straż Miejska jest wyposażona w narzędzia działania. U nas, jeżeli nie ma ewidentnych dowodów, że ktoś spalał takie odpady, na przykład położonych blisko pieca butelek PET, prawda, czy innych śmieci, no to trudno mu postawić zarzut, że on spalał te rzeczy.
Są już przykłady burmistrzów, którzy zainwestowali w drony również w naszym województwie.
Tak.
Ale oni mówią, że nie ma przepisów wykonawczych. W zasadzie to jest chyba 500-złotowy mandat.
Tak, to jest najwyższy mandat, który można otrzymać za palenie śmieciami czy niestosownym opałem, prawda? Ale wydaje mi się, że to jest bardzo mało. Dawniej się mówiło, no tak, ale bieda, prawda? Ale my widzimy, że to nie jest tak. Że bardzo często domki, które naprawdę są luksusowymi domami, pozwalają sobie na spalanie śmieci, bo to po prostu widać i czuć. Ale nie ma siły, żeby ludzi zmusić do zmiany na przykład systemu ogrzewania. To jest tak, że Wydział Ochrony Środowiska czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza, że oto można przynosić wnioski, aplikować o zmianę, ale nie wymusza tych zmian w stosunku do ludzi, którzy popełniają grzech ekologiczny, to raz, ale tak naprawdę odbierają zdrowie swoim współmieszkańcom. I można to sobie tak interpretować, gdyby nam codziennie na przykład do herbaty dolewano trucizny, tak po troszkę, to znając ten fakt, bylibyśmy oburzeni, poszlibyśmy do prokuratury, prawda, że jesteśmy systematycznie truci, podtruwani. Ale to jest taka sama sytuacja. Każdego dnia wdychamy powietrze, które niszczy nam zdrowie.
Ja chodzę w masce z filtrem.
To ja bardzo panią redaktor chwalę. To naprawdę jest pani liderem takich zmian pozytywnych osobistej ochrony zdrowia.
I przestałam chorować na tak zwane infekcje grypopodobne. Najlepszy dowód, co się ze mną działo pod wpływem zanieczyszczonego powietrza.
Ale bardzo często na przykład chorujemy i tak nie wiadomo, co nam jest. To zatoki, to gardło, to prawda chrypka, to w ogóle jakaś podwyższona lekko temperatura i tak nie wiadomo, co z tym zrobić i tak z tym chodzimy, a wyjedziemy za miasto, gdzieś na przykład do lasu, spędzimy tam parę chwil, mam parę dni i przyszło jak ręką odjął. No to jest najlepszy dowód, że coś nam szkodzi na miejscu, gdzie jesteśmy, prawda?
To nie mówimy my, dwie nawiedzone,
no,
ale są na to badania już tak, naukowe, tak, które na zachodzie trwają od dziesiątków lat. To u nas jest to nowość.
Tak, i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten szum medialny? Bo myśmy wcześniej nie wiedzieli, jak te pyły PM10, PM2,5, metale ciężkie, tlenki azotu, siarciany, jak to wszystko oddziaływuje na nasze zdrowie. A teraz wiemy, każdego dnia nadchodzą nowe prace. Szczególnie właśnie z krajów, które mają z tym bardzo duży problem. Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Kanada. I to wszystko my czytamy i widzimy, że problem jest traktowany na świecie poważnie. Natomiast ja bym powiedziała, że do naszej świadomości jeszcze nie całkiem to dotarło, bo należy oddzielić wiedzę od postawy. My załóżmy, że wiemy, że zanieczyszczenia szkodzą, ale trudno nam uchwycić zależność między na przykład stanem naszego zdrowia, a ekspozycją na zanieczyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że to się może pojawiać nie w momencie występowania smogu, tylko
oddalone w czasie.
Albo za kilkanaście, albo za rok, albo za kilkanaście lat.
Proszę powiedzieć, czy udało się coś zrobić w ostatnim czasie władzom naszego miasta?
Tak, na przykład jest program wymiany pieców. Są pieniądze, ale niedostateczne. Proszę sobie wyobrazić, że 75 tysięcy pieców jest do wymiany, tak? Więc trzeba na to nie tylko pieniędzy, ale takiego ruchu jak pospolite ruszenie. My wszyscy musimy się tym zająć. Obywatelska postawa powinna polegać na tym, że zgłaszamy przypadki na przykład spalania odpadów. Nasze miasto powinno się bardziej aktywnie zająć sprawą wymiany pieców, bardziej aktywnie działać w kierunku zmiany systemu transportu i bardziej aktywnie działać w zakresie edukacji. To wszystko my sugerujemy. Może nie jesteśmy efektywni, może powinniśmy, że tak powiem, bardziej być widoczni, ale proszę nam wierzyć, że robimy wszystko, co możemy. My byśmy chcieli, żeby postępy były już. My nie mamy takiego życia, które by trwało 1000 lat. I są miasta, które to zrobiły. Proszę mi wierzyć, że efekt po wyłączeniu na przykład kopciuchów, po zmianie systemu ogrzewania jest natychmiastowy.
To nawet w Krakowie już się odczuwa.
Tak, właśnie. I nie wiem, dlaczego tu udajemy, że problemu nie ma.
Może to jest moje naiwne myślenie, ale wydaje mi się, że gdyby część chociażby budynków tam, gdzie się da, podłączyć do sieci miejskiej, to mielibyśmy efekty natychmiastowe.
Oczywiście, że tak. Uważam, że tam, gdzie istnieje ciepłownicza sieć miejska, nie powinno być ogrzewania węglem mieszkań czy domków jednorodzinnych. Poza tym nie dopuszczajmy do takiej sytuacji, żeby ktoś, kto posiada nieco starszy kocioł, w którym spala węgiel, wymieniał go sobie na nowszy, bo węgiel zawsze pozostaje węglem. Węgiel nie jest paliwem ekologicznym. Tu trzeba zwracać uwagę, żeby te nowe systemy grzewcze były systemami przyjaznymi środowisku. Poza tym chciałam powiedzieć, że jeśli szacuje się, że w Opolu 75 tysięcy pieców jest do wymiany, no a w założeniu przez 10 lat mamy wymienić 30 tysięcy, to ja stawiam pytanie, jak długo będziemy te piece wymieniać, żeby mieć efekt ekologiczny, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza.
Ale myślę też jeszcze o ludziach starszych, którzy mając skromną emeryturę, nie są w stanie wymienić takiego pieca, jeżeli nawet będzie dopłata od strony miasta. Poza tym sama wymiana jest dużym problemem technicznym.
Oczywiście. Ja obserwuję, że przede wszystkim wymieniają te piece ludzie przedsiębiorczy, którzy mają po prostu na to siły. Ludzie się skarżą na nadmierną biurokrację. Sam fakt wypisania tych wniosków, aplikowania jest bardzo stresujący i muszę przyznać, że nie każdy sobie z tym samodzielnie da radę. W każdej gminie powinien być taki punkt doradczy, co najlepiej zrobić, żeby skorzystać z dotacji, ale jednocześnie, żeby zmienić ogrzewanie na jak najbardziej korzystne pod względem grzewczym, ale też i pod względem oddziaływania na środowiska.
Ale są oczyszczacze w niektórych przedszkolach.
Tak, a te nie będę się chwalić, ale uważam, że my te oczyszczacze troszkę wymusiliśmy, ponieważ pisaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta, do pana prezydenta z prośbą o zakup takich oczyszczaczy. Pierwsze reakcje były negatywne. Nawet przekazano nam ekspertyzę, w której wykazano, że oczyszczacze nie są skuteczne. Okazuje się, że są skuteczne i idźmy w tym kierunku. Ale proszę pamiętać, że każda ulga dzieciom przynosi efekty zdrowotne. Jeżeli one nie muszą całe 24 godziny oddychać tym skażonym powietrzem, to już dobrze, że w czasie zajęć przedszkolnych, w czasie spania przedszkolnego, one mają zapewnione czyste powietrze. I cieszę się, że miasto zapewniło pieniądze i kupiło te oczyszczacze.
Ale myślę, że na pewno trzeba robić dużo więcej niż do tej pory, bo Opolanie skutki zanieczyszczenia powietrza już odczuwają i będą odczuwać w przyszłości, jeżeli się nic nie zmieni.
Tak. A pani redaktor, jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy ludźmi wygodnymi. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład przy tych publicznych instytucjach, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, powstają nowe parkingi. W szpitale dobrze, trzeba podjechać, ale jeśli chodzi o szkoły, o urzędy, powinien być parking oddalony od miejsca, gdzie one są. Najwyżej dopuszczane są jakieś miejsca dla inwalidów, bo napuszczamy tych spalin właśnie w okolice, gdzie są ludzie.
Pamiętajmy, czym palisz, tym oddychasz. Serdecznie dziękuję za udział w audycji. Moim gościem była dr Krystyna Słodczyk.